Rozdział 27. Jestem Genrianinem, krzyczał Devlem Willmaker. Nie możecie mi tego zrobić.
Może i jesteś Genrianinem, odparła spokojnie Rejwan. Ale dopóki mieszkasz w Avvenie, musisz przestrzegać naszych praw. Przebywasz tu już dość długo, aby wiedzieć, że zakazujemy niewolenia kogokolwiek prócz przestępców.
Ona nie jest człowiekiem, upierał się. To zwierzę, morski stwór. Wystarczy na nią spojrzeć, by to zrozumieć.
Patrzyła na niego spokojnie. Wystarczy z nią porozmawiać, aby wiedzieć, że jest człowiekiem. A na podstawie tego, co o tobie opowiada, ze smutkiem pokręciła głową, to raczej ciebie opisałabym jako nieludzkiego.
Z krtani wyrwał mu się krzyk wściekłości. Rzucił się do przodu. Rejwan cofnęła się odruchowo, lecz nie dosięgnął jej. Natrafił na niewidzialną barierę. Magia. Rejwan spojrzała na sługę Kikarna. Jego niechętna twarz złagodniała, gdy spojrzał jej w oczy. Uniósł w górę kącik ust. Rejwan otrząsnęła się z zaskoczenia i z wdzięcznością skinęła mu głową.
Nie możecie zrobić ze mnie niewolnika, wrzeszczał Devlem. Moja rodzina ma powiązania ze szlachetnymi rodami w Genri.
Przyślijcie sługę Grenare, rozkazała. Dozorca niewolników w sanktuarium był człowiekiem niewielkiej postury, ale każdy krok i gest sugerował, że jest przyzwyczajony do posłuszeństwa. Zwracając się w stronę Rejwan, nakreślił na piersiach znak gwiazdy, a potem spojrzał na Devlema i zmrużył oczy, oceniając kupca. Pójdziesz ze mną, Devlemie Willmakerze. Devlem przeszył go wrogim spojrzeniem. Jeśli sądzisz, że pójdę za tobą jak bezmyślny Arem, to jesteś...
Sługa wzruszył ramionami.
To zależy od ciebie. Niektórzy przyjmują to z godnością, innych trzeba wiązać i wywlekać.
Na słowo wywlekać gniew w spojrzeniu Devlema wyraźnie przygasł. Odstąpił na krok od dozorcy, po czym wyprostował się i wyszedł z pokoju. Grenara podążył za nim. Kiedy zamknęły się drzwi, Rejwan odetchnęła głośno.
Dziękuję, sługo Kikarnie, powiedziała.
Spojrzał na nią z żartobliwym zdziwieniem. A za co, sługo Rejwan? Uśmiechnęła się. Chyba zyskałam sobie sprzymierzeńca, pomyślała.
Dzisiaj mieliśmy pracę aż nadto. Zobaczymy się jutro rano.
Kikarn skłonił głowę i wykonał znak gwiazdy. Zostawiła go, aby zrobił porządek w pokoju i wyszła drugimi drzwiami. Korytarze w dolnym sanktuarium były prawie puste. Większość sług opuszczała je wieczorem. Wprawdzie Rejwan tęskniła za odpoczynkiem, ale nie skierowała się do swojej kwatery. Po przejściu kilku korytarzy i schodów dotarła do górnego sanktuarium. Pochodnie oświetlały drogę na główny dziedziniec. Wychodząc na nocne powietrze, Rejwan zatrzymała się, by popatrzeć. Po środku dziedzińca, tam gdzie fontanna dawała ochłodę w ciągu dnia, teraz stał duży namiot. Lampy wewnątrz rzucały na ściany cienie kobiety i dziecka. Głosy układały się w dziwne, piskliwe i niezrozumiałe słowa. Rejwan podeszła do klapy namiotu.
— Czy mogę wejść?
— zawołała.
— Tak —
odparła Imendża. — Właśnie rozmawiałyśmy o domu Imi. Wydaje się, że jest fascynującym miejscem. Rejwan odsunęła klapę i weszła do środka. Dziewczynka Elai opierała łokcie o brzeg fontanny, wypełnionej teraz morską wodą, dostarczoną tu przez niewolników. W świetle lamp jej skóra wydawała się jeszcze ciemniejsza. Kiedy Rejwan przypomniała sobie rysunki morskiego ludu z książek myślicieli, była zaskoczona ich brakiem dokładności. Dziewczynka nie miała ani rybiego ogona, ani długich włosów. Była bez włosa, wyposażona w parę normalnych nóg. Prawie normalnych, poprawiła się w myślach Rejwan. Stopy i dłonie Imi były nieproporcjonalnie duże, a między palcami miała grubą błonę. Inne odkształcenia ciała sugerowały dalsze różnice. Pierś miała szeroką jak na dziecko. Rayvan nie byłaby zdziwiona, gdyby się okazało, że Elai mają płuca o wiele większe od zwykłych ludzi. Artyści, którzy rysowali tak wymyślne ilustracje, rozczarowaliby się widokiem Imi. Ogólnie rzecz biorąc, te zniekształcenia i brak włosów nie czyniły jej rasy atrakcyjną. Nawet piękna tunika, którą teraz nosiła, nie mogła tego ukryć. Dziewczynka uśmiechnęła się, odsłaniając lekko szpiczaste białe zęby. Rayvan z trudem opanowała drżenie. Rayvan, powiedziała wolno Imi. Imi, odparła, jak się czujesz? I Imendža przetłumaczyła. Dziewczynka spojrzała na łuszczącą się skórę, a gdy odpowiedziała na jej twarzy, pojawił się smutek. Czuję się silniejsza, powiedziała Imendža. Wiele przeszła. Złapali ją rybacy, potem piraci. Jedni i drudzy zmuszali ją do pracy. W końcu została sprzedana kupcowi. Czy ta sprawa jest załatwiona? Tak. Twierdził, że ona jest zwierzęciem, więc nie złamał prawa. Przekazałam go dozorcy niewolników. To dobrze. Głupota nie jest wytłumaczeniem okrucieństwa. Żaden z jej porywaczy nie próbował z nią rozmawiać. Karmili ją tylko surowymi rybami i zostawiali, by wyschła. Elai. Imi coś powiedziała. Imendža uśmiechnęła się i porozmawiała z dziewczynką, po czym zwróciła się do Rayvan. Elai każdego dnia muszą spędzić kilka godzin w słonej wodzie. Jedzą urozmaiconą żywność, tak jak my. Nie tylko produkty morza, przerwała. Nigdy się nie domyślisz, kim ona jest. Rayvan zachichotała. Nie, to raczej mało prawdopodobne. Imendža odwróciła się i popatrzyła na Imi. Jest córką króla Elai. Zaskoczona Rayvan także spojrzała na dziewczynkę. Imi uśmiechnęła się niepewnie. Jak doszło do tego, że schwytali ją ludzie? Wymknęła się opiekunom, żeby poszukać prezentu dla ojca. Czy on wie, że trafiła do niewoli? Może, a może nie. Pewne jest, że nie będzie jedynym Elai świętującym jej powrót. Chyba, że jej schwytanie zostało przygotowane przez jego wrogów. Imendža zmarszczyła brwi. Tak, to możliwe. Będziesz musiała uważać, kiedy ją odprowadzisz. Ja? Drugi głos uniosła brwi. Dlaczego sądzisz, że to ja odprowadzę ją do domu? Ponieważ jest córką króla i sprzedano ją komuś, kto żył w naszym kraju. Jeśli wróci i opowie swoją historię, to będą nas winić za współudział w tym, co się stało. Chyba, że dokonamy wielkiej demonstracji przeprosin. Rayvan uśmiechnęła się. A ponieważ Elai nigdy nie byli zaangażowani w wojnę, nie ma też żadnej zadawnionej wrogości, która nie pozwoliłaby nawrócić ich na wiarę w pięcioro. Imendža patrzyła na Rayvan nieco zaskoczona, ale z uznaniem. Masz rację, uśmiechnęła się do Imi. Sama powinnam zabrać ją do domu. A ty będziesz musiała iść ze mną. Oczywiście trzeba przekonać Nekauna, ale szansa zyskania sprzymierzeńca powinna wystarczyć jako argument. A jeśli nam się uda, nikt nie zaprotestuje, kiedy uczynię cię swoją towarzyszką. Imi wpatrywała się w Imendžę. Odezwała się, a jej dziwne słowa wyraźnie tworzyły pytanie. Odpowiedź wywołała u dziewczynki radosny uśmiech. Jest zmęczona, powiedziała Imendža. Powinnyśmy pozwolić jej odpocząć. Pożegnała się z księżniczką, po czym wstała i wyprowadziła Rayvan z namiotu. Z Nekaunem porozmawiam od razu, a ty możesz iść do łóżka. Jeśli się zgodzi, rano spadnie na ciebie organizowanie morskiej wyprawy. Znowu praca, jęknęła Rayvan, udając załamaną tą perspektywą. Drugi głos roześmiała się i przegoniła ją żartobliwym gestem. Rayvan ze śmiechem skierowała się do swojej kwatery. Zobaczę krainę Elai, myślała podniecona. Myśliciele będą mi zazdrościć.
Mirar wziął głęboki oddech i zeskoczył z platformy. Przez ułamek uderzenia serca spadał, a potem poczuł, że lina na jego piersi i plecach zaciąga się i przejmuje ciężar ciała. Grubsza lina, o którą zaczepiona była uprząż, napięła się i zakołysała w górę i w dół. Kiedy znieruchomiała, zaczął się przeciągać wzdłuż niej. Wiszące między platformami liny były pomysłem Tyfa. Chłopca niecierpliwiło, że Mirar potrzebuje tyle czasu, aby zejść z jednej platformy i wspiąć się na drugą. Zaczął więc szukać sposobu, by szybko transportować ziemiochodzącego między drzewami. Najpierw pomyślał, że kilku Sije może przenosić Mirara w sieci, ale zrozumiał, że to nierealne, kiedy odkrył, ile tkacz waży. Chłopiec był jednak zdeterminowany. Mruczał coś w rodzaju trys, by coś wymyślił. I jak rozwiązałby to trys? Trys Sije, który wynalazł uprząż myśliwską, był chyba dla Tyfa bohaterem i natchnieniem. Liny wisiały teraz między większością drzew. Splatanie ich dawało jakieś zajęcie uwięzionym na swoich platformach Sije. Tyf był jedynym, któremu Mirar pozwalał się przemieszczać, ze ścisłymi instrukcjami, aby nie dotykać innych, ani nie zbliżać się na tyle, by ryzykować odetchnięcie zakażonym powietrzem z ich płuc. Nie robiło to dużej różnicy, bo większość Sije już chorowała. Jak dotąd nikt nie umarł. Najbardziej zagrożony był mówca Vis, ale Mirar zastosował leczniczą magię i sprowadził go z powrotem sprzed bramy śmierci. Jednak ciało starca wciąż nie chciało samodzielnie walczyć z chorobą, a to stawiało Mirara przed dylematem. Dla pacjenta lepiej było, gdy ciało samo stawiało opór. Mirar mógł użyć magii, aby złagodzić objawy i dodać choremu sił, ale niechętnie z niej korzystał, aby usunąć samą chorobę. Gdyby to zrobił, pacjent narażał się na ponowne zarażenie. W wiosce, gdzie tak łatwo rozprzestrzeniała się zaraza, było to bardzo prawdopodobne. Jeżeli ciało pacjenta nie mogło nauczyć się walki z chorobą, właściwie jedynym wyjściem było magiczne wyleczenie, a potem izolacja. Mirar był skłonny to zrobić, jeśli będzie musiał, ale tylko w ostateczności. Zbliżał się już do drugiego końca liny i widział oświetloną lampami pojedynczą altanę na niewielkiej platformie. Poprzednia platforma była większa i umieszczona wyżej niż ta. Kiedy dotarł do celu, zawisł tuż nad drewnianą podłogą. Uniósł ramiona i wyślizgnął się z pętli. Z altany wybiegła dziewczynka. Popatrzyła na niego, po czym chwyciła go za rękę i wciągnęła do środka. Na macie leżała kobieta z zamkniętymi oczami. Tyf siedział obok i trzymał ją za rękę. Misa z wodą, na powierzchni której przesuwały się plamy olejku, parowała. W powietrzu unosił się słodki, ostry zapach esencji brei. Jak się czuje? Zapytał Mirar. Oddycha dwa razy szybciej, odparł Tyf. I jakby trochę bulgocze. Palce ma zimne, a wargi zaczynają sinieć. Dałem jej trochę malinu.
Szybko się uczy, zauważył Lejard.
Mirar nie potrafił ukryć uśmiechu, ale szybko spoważniał, gdy chłopak na niego spojrzał. Wiem, że kazałeś mi nikogo nie dotykać, ale wzięła mnie za rękę. Nie chciałem, aby do tego doszło. Potem było już za późno. Mirar kiwnął głową. Współczucie to siła uzdrowiciela, a nie słabość. Spojrzał znacząco na trzymające go za rękę dziecko. Pamiętaj tylko, żeby umyć ręce. Uwolnił się z uchwytu dziewczynki i przyklęknął przy kobiecie. Położył dłoń na jej czole i przeszedł w trans uzdrowiciela, przesyłając swój umysł w jej ciało. Organizm walczył, o czym przekonał się z ulgą. Potrzebowała tylko trochę pomocy. Ściągnął magię i użył jej, aby złagodzić stan zapalny płuc i zachęcić serce do szybszego bicia, by więcej krwi trafiało do kończyn.
Chociaż ciało starało się pokonać chorobę, nie miał pojęcia, czy zwyciężyłoby bez jego pomocy. U ziemiochodzących sercożer nie miał tak niszczycielskiego działania. Może to silniejsza odmiana. Jeśli tak, jeśli rozprzestrzeni się poza Si, ziemiochodzących czeka straszliwa zaraza. Jednak Sije mogą być bardziej podatni na sercożera. Przechodził już przez tereny ziemiochodzących, ale Sije pewnie spotkali się z nim po raz pierwszy. Czy to znaczy, że rasa ludzi może się przyzwyczaić do choroby? To interesujący pomysł, ale nie taki, jaki dobrze wróżył Sije. Usunął swój umysł z ciała kobiety. Oddychała już swobodniej, a jej twarz nie była taka blada. Tyf pogładził ją po ręce. Ma ciepłe palce, zauważył, spoglądając z zachwytem na Mirara. Jak to zrobiłeś? To... pokręcił głową. Oddałbym wszystko, żeby tak potrafić. Mirar uśmiechnął się krzywo. Wszystko? Tyf spojrzał na kobietę i kiwnął głową. Tak, zapewnił. Znowu się zaczyna, myślał Mirar, wspominając podobne chwile w minionych wiekach. Młodych mężczyzn i kobiety ogarniał podziw dla ratowania życia, lecz później, gdy opowiadał im, jak ciężki jest los tkacza snów, euforia gasła i większość zmieniała zdanie. A jeśli Tyf nie zmieni, będziesz go uczył? Spytał Leyard. Nie mam tu już wiele do roboty, odparł Mirar. Dałoby mi to jakieś zajęcie, póki próbuje się trzymać z dala od białych. A co z Jaimem? Mirar skrzywił się na wspomnienie chłopca, którego szkolenie zaczął jeszcze Leyard w Jarime. Arley chyba znalazła kogoś, kto dokończy tę pracę. Ja już z pewnością nie zdołam. Nie, ale jeśli będziesz zmuszony przerwać szkolenie tego chłopaka, nie możesz liczyć na to, że Arley znów cię zastąpi. Zauważył Leyard. Pewnie by się to jej nie spodobało, ale mógłbym wysłać Tyfa do Somreju. Może mnie przeklinać za następnego studenta, ale zrozumie zalety posiadania tkacza snów z rasy Sije. Białym się to nie spodoba, ostrzegł Leyard. Jeśli bogowie usłyszą, że tkacz snów szkoli Sije, będą chcieli zbadać sprawę. Odkryją, że Tyf pobiera nauki u kogoś, kogo umysłu nie widzą i nabiorą podejrzeń co do twojej tożsamości. Mirar zastanowił się. Gdyby Tyf postanowił zostać tkaczem snów, musiałby zrozumieć i pogodzić się z tym, że to tajemnica i że być może będzie zmuszony dokończyć naukę w Somreju. A tam nie musiałby się już ukrywać. To by ci się spodobało, prawda? Podobałoby ci się, gdyby biali odkryli, że kiedy oni uczyli pierwszych kapłanów i kapłanki wśród Sije, ty uczyłeś pierwszego tkacza snów. Rzeczywiście, dałoby mi to pewną satysfakcję, przyznał Mirar. Wilarze, spojrzał na Tyfa. Co musiałbym zrobić? Spytał chłopiec. Mirar uśmiechnął się. Powiem ci, ale nie teraz. Teraz mamy pracę. Tyf kiwnął głową. Spojrzał na dziewczynkę, która siedziała z boku ze skrzyżowanymi nogami. Ona ma już pierwsze objawy. Co robimy? Mirar skinął na dziecko. Podejdź tutaj, malutka. Jak ci na imię?